Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć Państwu o książce Umberto Eco, Tajemniczy płomień królowej Loany. Książkę wydało w Polsce wydawnictwo Noir sur Blanc w roku 2005, a książka ukazała się już po roku od premiery włoskiej, no bo premiera miała miejsce w roku 2004. Polski przekład czytaliśmy dzięki pracy pana Krzysztofa Żaboklickiego, ale także wspomnianego dopiero w przypisach pana Jarosława Mikołajewskiego, który przetłumaczył teksty piosenek i wierszy, które stanowią integralną część tej książki, do czego przejdę za chwilę. No i też powiedzmy sobie, że ta książka, czyli Tajemniczy płomień królowej Loany, ma podtytuł i ten podtytuł brzmi Powieść ilustrowana. I rzeczywiście jest to powieść ilustrowana. To była moja druga lektura tej książki. Pierwszy raz czytałem ją, no wydawało mi się, że bardzo niedawno, ale okazało się, że to było 20 lat temu prawie, 19, bo właściwie zaraz po premierze polskiej tę książkę czytałem. Więc czas szybko biegnie, wydawało mi się, jakby to było wczoraj, tymczasem wracam do tej książki po 20 latach. Niewiele z niej pamiętałem. Wydawało mi się, że była to książka trochę o faszyzmie włoskim, więc postanowiłem do tej książki zajrzeć, żeby spróbować zmierzyć ją z najnowszą książką Scuratiego, Ostatnie dni Europy. No i właśnie, i nie pamiętałem wiele. Pamiętałem tylko, że to jest książka o faszyzmie, pamiętałem tylko, że to jest książka, gdzie były jakieś dziwne historie komiksowe i tyle. No i odkryłem książkę, która na początku, nie chcę powiedzieć, że mnie rozczarowała, bo nie, ale na początku wydawała mi się nieco inna niż była w rzeczywistości. A pod koniec byłem tą książką szczerze zachwycony. Nie bardzo wiem, jak o tej książce opowiedzieć. Zacznę więc może od tego, że dla mnie ta książka dzieli się na trzy części. Pierwsza to jest opowieść o antykwariuszu. Druga to jest opowieść o młodym czytelniku. A trzecia to jest opowieść o dojrzewającym młodzieńcu. I teraz zacznijmy po kolei od opowieści o antykwariuszu. No, antykwariuszem jest Gian Battista Bodoni, czyli główny bohater tej książki. On jest antykwariuszem, prowadzi antykwariat, ale nie taki antykwariat, jaki my znamy, gdzie sprzedaje się książki trochę używane. Tylko Bodoni prowadzi, a właściwie prowadził antykwariat, w którym sprzedawał głównie starodruki. Interesują go książki z wieku XV, XVI, XVII. To jest jego świat. Natomiast poznajemy Bodoniego i nie jest to spoiler, bo ta informacja wybrzmiewa gdzieś na pierwszej stronie, a właściwie w drugim akapicie pewnie. Poznajemy Bodoniego w momencie, kiedy on wybudza się ze śpiączki. Wybudza się ze śpiączki i okazuje się, że doświadczył rodzaju amnezji. Nie pamięta swojego życia wcześniejszego, nie poznaje ludzi. Natomiast przez swoje związanie z książkami bardzo dobrze pamięta dzieła literackie i komunikuje się z otoczeniem, wplatając do swoich wypowiedzi właściwie jakieś konteksty literackie, fragmenty innych napisanych rzeczy. Bodoni budzi się z tej śpiączki w roku 1991. Był w niej krótko, miał jakiś wypadek, nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Jest już 60-letnim mężczyzną, ma żonę, ma dzieci, ma wnuki. Nikogo nie poznaje. Nic nie wie o świecie. Potrafi oparzyć się herbatą, bo nie jest nauczony, że gorąca herbata może oparzyć. No i w miarę szybko dochodzi do siebie i wtedy poznajemy ten jego kontekst pracy zawodowej, bo wraca do pracy w antykwariacie. Jego lekarz mówi, że warto po prostu odblokować pamięć, zaczynając normalnie żyć i licząc, że bodźce, które będą docierać do tego człowieka, przywrócą mu działanie pamięci takiej, jakie było kiedyś. Odblokują jego wspomnienia. I to jest ta cała pierwsza część. Pierwsza część związana z takimi rozważaniami trochę o istocie pamięci, o istocie odbierania świata. Może nieco na wyrost mówię istota odbierania świata, istota pamięci. No to znacie Państwo eko. Tutaj nie ma miejsca na jakieś wielkie teoretyczne wygibasy. To są po prostu rozważania dobrze wykształconego człowieka, który zastanawia się, czym jest pamięć, czym jest wspomnienie. Odkrywa takie dziwne sytuacje, w których okazuje się, że nie przypomina się sobie imion swoich dzieci. Nagle człowiek dowiaduje się, że osoba, która do niego przychodzi, jest żoną jego. Nie bardzo wiadomo, jak się w tej sytuacji odnaleźć. Ludzie, którzy go znają, wiedzą, co mu się przydarzyło, starają się mu pomóc, ale sam ten bohater ma taki problem, że nie do końca wie, jak się ma do tych ludzi odnosić, do jakiego stopnia oni mu pewne rzeczy mówią, do jakiego nie mówią, dlatego że im się tylko wydaje, że on może czegoś nie zapamiętał. Jednocześnie to jest ciekawa taka konstrukcja intelektualna, kiedy nie możemy się do czegoś odnieść ze swojej pamięci, a jednocześnie jesteśmy w stanie funkcjonować całkiem normalnie, bo okazuje się, że on te dzieła literackie pamięta, okazuje się, że potrafi prowadzić samochód, że mnóstwo takich automatyzmów działa, natomiast nie ma całej warstwy pamięciowej związanej z ludźmi. Pytanie jest, czyim życiem wtedy się żyje, no bo nagle zaczyna się żyć życiem osoby, która swoją historię odkrywa. No i to odkrywanie, to jest właściwie zasadnicza część tej książki, to jest część druga, bo Doni wyjeżdża do takiej posiadłości, gdzie wychowywał się jako dziecko, gdzie wychowywał go dziadek, gdzie on przez lata mieszkał jako dziecko i jedzie tam po to, żeby odblokować pamięć, że być może znajdzie jakieś przedmioty, spotka ludzi, którzy spowodują, że coś przeskoczy mu w głowie. I zasadnicza część książki to jest ta druga część, kiedy on te przedmioty odnajduje. One nie działają zupełnie tak, jak on by oczekiwał, ale w tej drugiej części Bodoni poszukuje czegoś, co określa mianem częstoskurczu. Czuje w niektórych sytuacjach, kiedy przegląda stare komiksy, stare książki, jakieś pudełka, on ich nie rozpoznaje. Natomiast czuje reakcję organizmu, fizyczną reakcję organizmu, jakieś szybsze bicie serca, jakąś słabość, rodzaj zmiany w oddechu i wie, że dana rzecz jakoś mu zaczyna rezonować, natomiast nie potrafi jej skojarzyć. Główny bohater urodził się w roku 1931 i jego dzieciństwo wypada na okres szczytowego faszyzmu włoskiego. Kiedy wybucha wojna, ma 9 lat, a wcześniej dorasta w systemie faszystowskim. Jest młodym bailą, czyli takim jakby zuchem. Jego rodzice też w tym systemie funkcjonują, jego dziadek też tam funkcjonuje, ale on tego nie pamięta. My ten system włoski, ten faszyzm włoski pierwszy, ten, który pamięta jako dziecko, poznajemy z perspektywy książek, które zgromadził, komiksów, tego, jak on o nich opowiada i jak je komentuje. I jest to dla mnie była najbardziej fascynująca część tej książki, dlatego że mieliśmy z jednej strony opowieść o literaturze, powiedzmy, dla dzieci, a z drugiej strony to wszystko pokazane w kontekście faszyzmu włoskiego, tego, jak, nazwijmy to, popkulturowe elementy, które zostały przeniesione chociażby z Ameryki, funkcjonowały w kulturze włoskiej, w kulturze, podlegającej zjawisku italianizacji. I przyznam, że jakaś literacka opatrzność nade mną czuwała, kiedy powiedziała mi: przeczytaj tę książkę teraz, bezpośrednio po lekturze Scuratiego. Bo trzeci raz, kiedy czytałem Scuratiego, po raz trzeci miałem wrażenie, że ten faszyzm włoski i cały ten ruch włoski i to wszystko, co wydarzyło się w związku z przystąpieniem Włoch do wojny i takim silnym związaniem się z nazistowskimi Niemcami, że to wszystko jest jakiś gigantyczny żart historii, bo tak jak Stalin mówił, że komunizm pasuje Polsce jak siodło krowie, to mam dokładnie takie samo wrażenie, jak patrzę sobie amatorsko, całkowicie amatorsko na tych Włochów, czytam o tym ich faszyzmie, czytam te książki wokół, które się wydarzają, słucham muzyki z tego okresu i to wszystko nie skleja się razem. Znaczy to wszystko skleja się do parodii czegoś, do parodii, która była bardzo kosztowna, bo przyniosła śmierć milionów ludzi, ale całość jest jakaś kuriozalna. No bo jakże może budować imperium, jakże może myśleć o eksterminacji naród, który prowadzi ruch, którego hymnem jest utwór Giovineza, hymn włoskiej partii faszystowskiej. I posłuchajcie państwo, jak on brzmi i zastanówcie się, do jakiego stopnia jest to spójne z taką nazistowską wizją świata, którą mamy w głowie, kiedy myślimy o Niemczech. To posłuchajcie, jak brzmiał hymn faszystów włoskich.
Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale, son rinati figli tuoi, con la fe nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la vision della Alighieri, oggi brilla in tutti i cuor. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va.
Dell'Italia nei confini, con fatti gli italiani, li ha rifatti Mussolini, per la guerra di domani, per la gioia del lavoro, per la pace per la loro, per la gogna di coloro che la patria rinnega. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto.
Poeti, gli artigiani, i signori e i contadini, con orgoglio d'italiani, e giuran fede a Mussolini. Non be' povero quartiere, che non passi le bestiere, e non pieghi le bandiere del fascismo redentor. Giovinezza, giovinezza, primavera di nella vita, nella sprezza, il tuo canto squilla e va.
Wspominam ten hymn nie przez przypadek, bo mało jest książek, które tak mocno skłoniły mnie do grzebania w internecie i do spędzenia naprawdę dobrych kilku godzin słuchając muzyki z dawnych czasów. No może nie dawnych, no ale czasów sprzed 100 lat. Jednym ze sposobów na odświeżanie pamięci głównego bohatera jest słuchanie kolekcji płyt, które z tamtego okresu znalazł. Są to płyty częściowo z muzyką faszystowską, częściowo z muzyką popularną. Główny bohater słucha tych rzeczy na zmianę, natomiast są w tej książce wymienione tytuły tych piosenek. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie było trudno je znaleźć i przyznam, że dotarłem do sytuacji, w której odłożyłem książkę i słuchałem tych piosenek i one brzmią jak wszystko, ale nie jak piosenki faszystowskie. A potem, kiedy poczytałem jeszcze komentarze pod tymi piosenkami, to było niesamowite doświadczenie, bo na przykład piosenka, która jest zatytułowana Adesso vien il bello, to jest taka piosenka, która jest piosenką propagandową, antybrytyjską, antyangielską. Jest jej wersji co najmniej kilka w internecie i jak znajdziecie Państwo komentarze pod tymi piosenkami, to zobaczycie, że komentują tam ludzie na przykład tę piosenkę w kontekście futbolu, na przykład meczy na Mistrzostwach Europy czy na Mistrzostwach Świata. Coś niesamowitego, bo jednocześnie jak się tej piosenki słucha, to jest w tym jakaś radość i jest w tym rodzaj jakiegoś totalnego dla mnie absurdu, zrównującego gdzieś Włochów z Niemcami na poziomie tego, co się wydarzyło w trakcie wojny. No i teraz może jeszcze posłuchamy tej jednej piosenki, to tylko 3 minutki i wrócimy dalej do rozmowy o tej książce.
Ci scioglie la neve la prima, quei furbi inglesi che pernottano in cantina, trasciando bottiglie, succhiando pastiglie, domando mai copio quando il tempo cambierà. April non giunge con volti colombe, lancia dai cieli piogge di bombe, lancia siluri, fa colpi sicuri, e l'aprile d'Italia che gloria ci va. Cosa sconvolta dal basso dall'alto, tu non resisti al nostro assalto, ma il maggio Inghilterra, tu perdi la guerra, la nostra vittoria sul tuo capo fiera sta.
Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo,
Capoteulana, tolando prova nell'Atlantico la strada, su navi guerriere, le nostre bandiere, si spiegano al vento della santa libertà. Alza Inghilterra per ogni navetto, perdi una danna, perdi un artiglio, non c'è rimedio, sei stretta d'assedio, è la fine d'Italia che morte ti va. Dovrai per giustizia, malvagi Inghilterra, lasciare Malta, abbandonare Gibilterra. Dal cuore delle genti, di 3 continenti, il nome d'Italia benedetta salirà.
Adesso viene il tempo, adesso viene il tempo, di questa di pescatore.
No i właśnie słuchałem tych piosenek naprawdę sporo i gdzieś się w tym świecie zanurzyłem, w tym świecie tego młodego chłopca, który niewiele z tych rzeczy pamięta, bo on odtwarza tylko tę pamięć. Natomiast pada tam bardzo piękne zdanie, kiedy główny bohater dochodzi do wniosku, że szukał dzieciństwa swojego, ale odnalazł dzieciństwo pokolenia. I zastanawiam się, czy w ogóle, kiedy sięga się wstecz i patrzy się na przedmioty kultury materialnej, niematerialnej, to czy nie jest tak, że zawsze odnajduje się dzieciństwo danego pokolenia? Bo myślę, że ta książka w tym wątku okołofaszystowskim jest w ogromnym stopniu autobiograficzna, bo przecież jest to doświadczenie całego pokolenia tamtego. I jednocześnie to jest bardzo dobre pytanie, na ile, jak się żyło w takim systemie autorytarnym, totalitarnym, na ile nasze dzieciństwo jest dzieciństwem naszym własnym, a na ile jest dzieciństwem pokoleniowym. Ja to wrażenie pokoleniowości, doświadczenie pokoleniowości odczuwam bardzo silnie, na przykład będąc sam urodzonym na początku lat 70. i odnosząc większość swoich wspomnień do szerszego kontekstu, nie tylko tego mojego, ale do tego szerszego kontekstu takiego politycznego, społecznego. I w którymś momencie coś się zmienia. Zmienia się sposób narracji i nagle okazuje się, że dostajemy prawdziwą historię Giambattisty Bodoniego. Dostajemy historię jego i jego dziadka, jego rodziców. I to już jest bardzo konkretna historia, która ma miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy okazuje się, że będąc małym chłopcem, można też pomóc partyzantom. I to było dla mnie, ja o tym już w ogóle nie pamiętałem, to było dla mnie zaskakujące, w ogóle tego fragmentu nie pamiętałem. I nagle z książki, która jest na początku książką o historii starodruków i o życiu antykwariusza, potem jest historią, cudownym właściwie esejem o książkach dla dzieci i o literaturze dziecięcej okresu faszystowskiego. I nagle ta książka w typowy dla Eko sposób przemienia się w książkę o charakterze sensacyjnym, absolutnie sensacyjnym, i cały długi pasaż dotyczący historii młodego Bodoniego, no brzmi jak książka przygodowo-wojenna, taka wojenna, no gdzie bohaterem jest dziecko, ono nie strzela, ale jest to coś niesamowitego. Ale oprócz tej historii wtedy poznajemy całą historię, a właściwie te fragmenty, które się da Bodoniego, i to jest ta część trzecia o młodzieńcu. I to jest fascynująca historia, już nie o refleksji na temat dorastania w tamtym czasie, ale o rzeczywistym dorastaniu w tamtym czasie. Bo te rzeczy są oddzielone. Z jednej strony mamy w tej drugiej części książki opowieść o tym, co mu się wydaje, że te książki, ci bohaterowie z tych książek, co mówili. A z drugiej mamy opowieść o nim. O rodzinie, o dziadku, który był pojony rycyną. I jeżeli czytaliście państwo właśnie Skuratiego, to te elementy walki politycznej pokazywane w pierwszym tomie, czyli w książce Syn Stulecia, czyli pojenie przeciwników politycznych olejem rycynowym, żeby dostali bolesnego rozwolnienia kilkudniowego, tu jest pokazane. Pokazana walka na głębokiej włoskiej prowincji w małych miasteczkach. Ale jest to pokazane tutaj lekko, z dowcipem, no wiemy, że to się nie najgorzej skończyło. No ale poza tym wątkiem historycznym jest wątek młodego Bodoniego i jego niespełnionej miłości, jego pragnienia prawdziwej miłości, zakochania. Zakochania, które spina tę książkę w całą jedną spójną historię, bo okaże się, ale okaże się, że to jest konstrukcyjne arcydzieło, ta książka. Że kiedy przeczyta się ją całą i zobaczy się pojedyncze jej elementy, pojedyncze postacie, realne, nierealne, postacie z książek, z komiksów, z filmów, postacie współpracowniczek to nagle okazuje się, że one wszystkie łączą się w jakąś historię i to było dla mnie niesamowite. A najbardziej niesamowite było dla mnie to, kiedy wśród licznie występujących w tej książce cytatów z książek odkryłem książkę, która, właściwie nie książkę, odkryłem tekst, sztukę, która młodego Bodoniego definiuje na długie lata. I ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że to jest sztuka, która w tym samym okresie mojego życia także ogromnie zdefiniowała mnie. A jest to Cyrano de Bergerac, Rosada. Ja nie czytałem tej sztuki, ja ją oglądałem w takiej ekranizacji znakomitej z Gerardem Depardieu. I to jest książka, która o tyle zmieniła moje życie, że po obejrzeniu tego filmu, obejrzałem go w sumie, nie wiem, kilkadziesiąt razy, znałem go na pamięć. Do tej pory znam na pamięć całe długie dialogi. Ja się zdecydowałem uczyć francuskiego i później przez 4 lata nurzałem się w kulturze francuskiej, polityce i nawet napisałem pracę magisterską poświęconą Francji. Ale jednocześnie w ogromnym stopniu, na długie lata utożsamiałem się z Cyrano de Bergeracem i jego miłością do Roxany. I kiedy zobaczyłem, że jest ten fragmenty, to było dla mnie niesamowite, bo nagle dużo mocniej utożsamiłem się z tym głównym bohaterem. I teraz bym zwrócił uwagę na niesamowitą intertekstualność tej książki, głębię nawiązań, które ona pokazuje. Na początku miałem z tym problem, bo myślałem, to nie jest książka dla mnie, dlatego że jestem mało czytaną osobą, mało czytaną w klasyce literatury europejskiej i światowej. Ale jeżeli Państwo czytacie dużo, to będziecie dekodować te cytaty, które tam są, bez problemu. Ja zdekodowałem kilkanaście z tych książek, które znałem. Byłem zaskoczony, jak dobrze czasami mi one wskakiwały. To znaczy czytałem jakiś mini dialog i pomyślałem, ach, to jest to. I ta książka wywołała we mnie niesamowicie dużo wspomnień poprzez literaturę, odblokowała mi pamięć. Ja się w ogóle zacząłem zastanawiać, czym jest pamięć. Jak ona działa, kiedy pomyślałem o jednej książce, potem pomyślałem o tej książce, gdzie ta książka stała w biblioteczce u mojej babci, obok jakich innych książek, poprzez ten szczegół, to jest to, o czym mówił Mariusz Szczygieł w tej rozmowie w pociągu do literatury, który niedawno mieliśmy z Anią przyjemność pojechać tym pociągiem. Szczygieł, Mariusz opowiadał tam o tym, jak działa szczegół. I dla mnie było niesamowite, jak bardzo szczegół potrafił odblokować takie głębokie, wręcz fizyczne doświadczenie. Kiedy pomyślałem o czymś, przypomniałem sobie zapach korytarza, przypomniałem sobie chłód klamki oraz charakterystyczny stukot drzwi wejściowych do klatki w bloku. Przypomniałem sobie zapach wypożyczalni kaset wideo, gdzie pożyczałem tego Cyrano de Bergeraca. Człowieka, który te kasety wypożyczał, ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że to pamiętam. To jest po prostu seria wydarzeń, które mi te historie przypomniały. I ta książka tak przypomina. Ta książka przypomina poprzez odnoszenie się do dzieł literatury światowej, które część pewnie czytaliśmy, część nie, natomiast wyrwane z kontekstu pojedyncze zdania sprawiają, że sporo o tym się myśli. W końcowej części tej książki jest taki krótki spis dzieł literatury, które są tutaj przywoływane. One są tutaj zrobione w formie alfabetycznej. To jest wspaniała rzecz, że ta książka nie ma przypisów. Albo się coś wie, albo się czegoś nie wie. Jak się wie, to fajnie, jak się nie wie, to niczemu to nie szkodzi. No trudno, ja w tej książce przeżyłem na początku trochę upokorzeń, bo były cytaty, które wydawało mi się, że je dobrze rozpoznaję, ale wiedziałem, że ja je rozpoznaję z kontekstu kulturowego, a nie z własnego doświadczenia. To takie smutne. Ale przeczytam Państwu teraz po kolei. Jak leci, bo one są podane w kolejności alfabetycznej, z jakich dzieł padają cytaty w tej książce? Krótkie. Czasami to są cytaty na 3 zdania z dialogu. Edwin Abbott, Święty Augustyn, Balzac, Baudelaire, Benoit, Czechow, D'Annunzio, Dickens, Dumas, Eco, Eliot, Flaubert, Garcia Lorca, bracia Grimm, Heine, Hugo, Huysmans, Joyce, Kafka, Letts, Leopardi, London, Wuria, Melvin, De Nerval, Papini, Petrarca, Pirandello, Edgar Allan Poe, Proust, Rimbaud, Rostand, Sandburg, Sartre, Shakespeare, Stevenson, Valéry, Verlaine i Juliusz Verne. Rozpiętość jest ogromna i to są cytaty, które padają. Do tego, i teraz wrócę do tej powieści ilustrowanej, ta książka jest bogato ilustrowana, ale ilustracje nie są tam jak w części książek wstawione jako wkładka, tylko stanowią integralną część tekstu. To znaczy, czytając o czymś, nagle mamy w środku tekstu wstawiony obrazek i widzimy, co komentuje autor. Widzimy okładki tych książek dla dzieci z roku 1905, 10, 14, komiksów z roku 30 czy 37, plakatów filmowych, pudełek po papierosach, jakiś skrzynek po słodyczach. A zakończenie tej książki, fenomenalne zakończenie, które jest klasyczną rewią, kiedy pojawiają się te wszystkie postacie jeszcze raz, ma już rysowane obrazki, które wręcz odnoszą się do tekstu. Coś fantastycznego. Do tego znajdują się tam takie paski, gdzie są teksty piosenek z tego okresu przetłumaczone. One są w tłumaczeniu, tak jak wspominałem, pana Jarosława Mikołajewskiego. I to są znakomite tłumaczenia. To znaczy, nie jestem w stanie oddać ich wierności, bo nie znam języka włoskiego. Natomiast słuchałem ich po kilka razy, kiedy słuchałem piosenek. I wiedziałem, że to są teksty przetłumaczone do tych piosenek. I te teksty poetyckie są przetłumaczone w taki sposób, że pasują do rytmu piosenki. Jeżeli jest ta Giovaneza, to byłem zaskoczony, jak ona jest przetłumaczona nie jako utwór poetycki, ale jako utwór poetycki ukośnik piosenka. Po prostu te rymy, rytm jest utrzymany. To jest coś niesamowitego. No i ta książka kończy się. Kończy się niesamowitymi rozważaniami na temat istoty tekstu, istoty pamięci, prawdziwości świata, relacji między prawdą a wspomnieniem, między snem a jawą. Jeżeli słuchaliście Państwo mojej rozmowy z Pawłem Rankowem, on wspomina o literaturze postmodernistycznej, mówi, że są momenty, kiedy nie wiemy, czy można temu wierzyć, co ktoś mówi, bo nie wiemy, czy to jest prawda. A jeżeli to jest prawda, czy to jest prawda obiektywna, czy może coś, co mu się wydaje. A jeżeli komuś się coś wydaje i tylko tak opowiada, to być może nie jest to opinia człowieka zdrowego psychicznie, bo także to musimy brać pod uwagę. I kiedy wydawało mi się, że ta książka jest tylko grą formą, to nagle wpada tam ileś wątków na sam koniec, które powodują, że zaczynamy patrzeć na to dzieło jako na bardzo uniwersalną opowieść. Opowieść o prawdziwej miłości, o poszukiwaniu, o tym, co nas motywuje do życia, a jednocześnie to wszystko jest na sposób eko podkręcone. Podkręcone o wątki kulturowe, o taką polihistorię. No coś niesamowitego. Ja o tej książce na długie, długie lata zapomniałem. I teraz w połączeniu z książką Skuratiego, to jest po prostu genialne zderzenie. Genialne zderzenie. Jestem zachwycony tym eko. Zachwycony mnóstwem drobnych wątków, które są w środku. Tymi historiami o starodrukach, o poszukiwaniu foliału Szekspira. Później o tych historiach dziecięcych, o historiach włoskich, faszystowskich, o historiach pamięciowych. To jest taki koncert, to jest intelektualny koncert także o popkulturze. Eko bardzo lubił popkulturę, pisał cudowne eseje, chociażby o Jamesie Bondzie, do którego może kiedyś wrócę, ale tutaj pokazuje kulturę literacką, kulturę muzyczną jakiegoś okresu i także pewien poziom dowcipu i pewien poziom dystansu. No bo już na koniec, strasznie długo to dzisiaj trwa, ale na koniec zacytuję Państwu jeden fragment mały, który mówi bardzo wiele o tej książce oraz w ogóle o świecie on mówi bardzo wiele. Kiedy Bodoni postanawia defekować w winnicy, po dokonaniu tego aktu ma następującą refleksję. Kiedy skończyłem, przyszło mi na myśl, że powinienem podetrzeć się liśćmi. To miał być automatyzm. Miałem jednak ze sobą gazetę, więc wydarłem stronę z programem telewizyjnym sprzed pół roku. Zresztą w domu nie ma telewizora. Podniosłem się i spojrzałem na swój stolec. Piękna konstrukcja, ślimakowata, dymiąca jeszcze. Borromini. Najwyraźniej nie miałem kłopotów z trawieniem, bo jak wiadomo powodem do niepokoju jest jedynie kał zbyt miękki lub wręcz zbliżony do cieczy. Po raz pierwszy widziałem własną kupę. W mieście siedzisz na sedesie, a potem od razu spuszczasz wodę bez patrzenia. Nazwałem ją teraz kupą, bo tak chyba ludzie zwykle mówią. Kupa to jest rzecz najbardziej osobista i poufna, jaką mamy. Cała reszta jest dostępna dla wszystkich. Wyraz twarzy, spojrzenia, gesty. Także nasze nagie ciało. Na plaży, u lekarza, podczas miłosnych igraszek. Nawet myśli, bo zazwyczaj je wyrażamy, albo inni odgadują je z naszych wspomnień lub naszego zakłopotania. Oczywiście są również myśli tajemne, na przykład Sybilla. Ale przecież zdradziłem się po części wobec Gianniego, a może i ona sama coś przeczuła, może właśnie dlatego wychodzi za mąż. Lecz na ogół także i takie myśli się ujawniają. A kupa nie? Z wyjątkiem bardzo krótkiego okresu naszego życia, kiedy mamusia zmienia nam pieluszki, kupa jest wyłącznie nasza. Ponieważ zaś ta, którą właśnie zrobiłem, nie mogła wiele różnić się od kup wyprodukowanych przeze mnie w latach ubiegłych, łączyłem się w tej chwili z samym sobą z czasów zapomnianych i przeżywałem po raz pierwszy doświadczenie dające się powiązać z niezliczonymi innymi w przeszłości. Także i z tymi, z okresu, kiedy jako dziecko załatwiałem się w winnicach. Być może, gdybym dobrze rozejrzał się wokoło, mógłbym jeszcze znaleźć resztki kupy z tamtych lat, a następnie, dokonując właściwych triangulacji, skarb Clarabelli. Nie posunąłem się dalej. Kupa nie była dla mnie jeszcze prustowskim naparem z kwiatu lipowego. No i chciałbym bardzo usłyszeć, jak mógłbym prowadzić swoje recherche z pomocą zwieracza. Do odnalezienia utraconego czasu nie jest potrzebna biegunka, lecz astma. Astma jest pneumatyczna, jest tchnieniem ducha, co prawda mozolnym. Jest dla bogatych, którzy mogą sobie pozwolić na pokoje wykładane korkiem. Biedacy w polu nie troszczą się o ducha. Robią kupy. Nie czułem się jednak biedakiem. Byłem zadowolony, prawdziwie zadowolony, jak nigdy jeszcze po przebudzeniu ze śpiączki. Nieskończone są drogi opatrzności, powiedziałem sobie. Przechodzą także przez dziurę w tyłku. Miałem więcej cytatów, ale na tym jednym pozostanę. Szanowni Państwo, genialna rzecz. Umberto Eco, tajemniczy płomień królowej Loany. Czytajcie, syćcie oczy, syćcie umysły, bawcie się w zagadki i słuchajcie wspaniałej włoskiej muzyki z lat 30. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.